Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Project Management for the Unofficial Project Manager. W dodaniu zaktualizowanym i poprawionym to praktyczny poradnik biznesowy Cory Cogan, napisany wspólnie z Suzette Blackmore i Jamesem Woodem. Książka jest skierowana do osób, które koordynują pracę, terminy i współpracowników, choć formalnie nie są kierownikami projektów. Autorzy wychodzą z założenia, że w wielu organizacjach projekty prowadzą specjaliści, menedżerowie liniowi i eksperci dziedzinowi, którym powierzono dodatkową inicjatywę bez pełnego przygotowania metodycznego. Zamiast przedstawiać rozbudowany, certyfikacyjny model zarządzania projektami, publikacja upraszcza temat do zasad możliwych do zastosowania w codziennej pracy. Jej główny cel to pokazanie, jak połączyć dostarczanie wartości, prowadzenie ludzi oraz zarządzanie uporządkowanym procesem. W zaktualizowanej strukturze szczególne miejsce zajmują etapy określane jako zakres, planowanie, angażowanie, śledzenie i dostosowywanie oraz zamknięcie. Najważniejszym wyróżnikiem książki jest jednak nacisk na przywództwo bez formalnej władzy, oparte na zaufaniu, jasnych oczekiwaniach i odpowiedzialności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy zasady porządkujące pracę: wartość, ludzie i proces. Autorzy nie traktują zarządzania projektem jako zestawu formularzy, wykresów i specjalistycznego słownictwa. Proponują trzy zasady, które mają stanowić filtr dla wszystkich decyzji: tworzenie wartości, prowadzenie ludzi i zarządzanie procesem. Pierwsza zasada wymaga ustalenia, po co projekt w ogóle istnieje oraz po czym odbiorca rozpozna użyteczny rezultat. Dzięki temu zespół nie myli wykonania listy działań z osiągnięciem celu biznesowego lub operacyjnego. Druga zasada przypomina, że nawet dobry plan nie wykona się sam. Projekt zależy od współpracy osób o różnych interesach, kompetencjach i priorytetach. Trzecia zasada wprowadza niezbędną dyscyplinę, czyli świadome określanie zakresu, planowanie pracy, obserwowanie postępu i domykanie zobowiązań. Układ tych zasad jest istotny, ponieważ książka nie przeciwstawia relacji organizacji pracy. Proces ma wspierać ludzi, a ludzie mają wspólnie dostarczać wartość. To podejście jest użyteczne zwłaszcza dla osoby bez formalnego przygotowania, która może łatwo utknąć między chaotycznymi prośbami interesariuszy a nadmiarem technik. Zamiast szukać jednej uniwersalnej metody, czytelnik otrzymuje prosty sposób oceny sytuacji. Może zapytać, czy projekt nadal tworzy wartość, czy zaangażowane osoby rozumieją wspólny kierunek oraz czy istnieje proces pozwalający wcześnie zauważyć odchylenia. Taka logika zachowuje zastosowanie niezależnie od branży i stopnia formalizacji organizacji. Po drugie, nieformalny autorytet jako narzędzie prowadzenia projektu bez stanowiska. Centralnym problemem nieoficjalnego kierownika projektu jest ograniczona władza formalna. Może odpowiadać za wynik, ale nie decydować o ocenach pracowników, budżetach działów ani hierarchii priorytetów. Książka odpowiada na ten problem pojęciem nieformalnego autorytetu. Nie oznacza ono manipulacji ani zastępowania uzgodnień osobistą charyzmą. Chodzi o wiarygodność budowaną konsekwentnym zachowaniem, dzięki której inni są bardziej skłonni współpracować mimo braku bezpośredniej zależności służbowej. Autorzy wiążą ten autorytet z pięcioma zachowaniami: najpierw słuchaniem, wyjaśnianiem oczekiwań, okazywaniem zaufania, praktykowaniem odpowiedzialności i demonstrowaniem szacunku. Słuchanie umożliwia rozpoznanie ograniczeń oraz obaw uczestników, zanim staną się one konfliktem. Jasne oczekiwania ograniczają domysły dotyczące zakresu, terminów i jakości. Zaufanie nie polega na braku kontroli, lecz na powierzaniu odpowiedzialności bez zbędnego mikrozarządzania. Odpowiedzialność dotyczy zarówno dotrzymywania własnych zobowiązań, jak i konsekwentnego rozliczania wspólnych ustaleń. Szacunek zaś pozwala prowadzić trudne rozmowy bez podważania godności innych osób. W praktyce te zachowania są mechanizmem koordynacji w środowisku macierzowym, gdzie współpracownicy mogą raportować do różnych przełożonych. Książka przekonuje więc, że tytuł stanowiska nie jest substytutem przywództwa. Osoba prowadząca projekt musi zdobywać wpływ przez przewidywalność, uczciwą komunikację i zdolność łączenia interesów wokół uzgodnionego celu. Po trzecie, zakres i plan jako ochrona przed niejasnym celem oraz rozrostem pracy. W zaktualizowanym ujęciu książki praca nad projektem zaczyna się od zakresu, a następnie przechodzi do planowania. Taka kolejność ma praktyczne znaczenie. Nie można sensownie ustalać harmonogramu, przydzielać zadań ani oceniać postępu. Jeśli zespół nie uzgodnił najpierw, co ma powstać, dla kogo i według jakich kryteriów rezultat będzie uznany za wartościowy, autorzy kierują uwagę nie tylko na oczekiwane efekty, lecz także na granice przedsięwzięcia. Ustalenie, czego projekt nie obejmuje, zmniejsza ryzyko stopniowego dokładania zadań pod pozorem drobnych zmian. Dla nieoficjalnego kierownika projektu jest to szczególnie ważne, ponieważ często otrzymuje ogólne polecenie, a różni interesariusze interpretują je odmiennie. Plan nie jest w tym podejściu sztywną przepowiednią. Jest wspólną mapą, porządkuje działania, zależności, odpowiedzialności, zasoby, terminy i punkty kontroli. Jego wartość polega na umożliwieniu rozmowy o realnych ograniczeniach, zanim zamienią się one w opóźnienia. Książka promuje prostotę, dlatego nie sugeruje, że każdy projekt wymaga rozbudowanej dokumentacji lub zaawansowanego oprogramowania. Skala planowania powinna odpowiadać skali ryzyka i złożoności. Jednak nawet mała inicjatywa potrzebuje jasno nazwanych decyzji i zobowiązań. Ten fragment książki podkreśla, że planowanie jest przede wszystkim procesem uzgadniania, a nie samotnym tworzeniem harmonogramu. Gdy uczestnicy współtworzą obraz pracy, łatwiej dostrzegają zależności, akceptują odpowiedzialność i zgłaszają nierealistyczne założenia wystarczająco wcześnie, by można było je skorygować. Po czwarte, angażowanie zespołu poprzez komunikację, zaufanie i wspólną odpowiedzialność. Etap angażowania pokazuje, że przydzielenie zadań nie jest równoznaczne z uzyskaniem współpracy. Projekty zwykle korzystają z czasu osób, które równocześnie realizują obowiązki stałe, obsługują klientów albo uczestniczą w innych inicjatywach.
Drtuksryt. W takich warunkach osoba koordynująca musi tworzyć warunki, w których uczestnicy rozumieją sens pracy, wiedzą, czego się od nich oczekuje i mogą otwarcie zgłaszać przeszkody.
Książka łączy to zadanie z wcześniejszymi zachowaniami przywódczymi, zwłaszcza słuchaniem, wyjaśnianiem oczekiwań oraz okazywaniem szacunku. Są to konkretne praktyki komunikacyjne, a nie ogólne hasła o dobrej atmosferze. Jeśli odpowiedzialność, termin i oczekiwany standard nie zostały nazwane, późniejsze rozczarowanie jest często skutkiem niejasności, a nie braku zaangażowania. Podobnie, jeżeli zespół nie może mówić o ryzyku bez obawy przed obwinianiem, kierownik dowiaduje się o problemach zbyt późno.
Autorzy przedstawiają zaufanie jako warunek samodzielności. Uczestnicy powinni mieć przestrzeń do wykonania powierzonych zadań, ale także rozumieć, że zobowiązania są widoczne i podlegają wspólnemu rozliczeniu.
Tak rozumiana odpowiedzialność nie sprowadza się do szukania winnych. Służy utrzymywaniu wiarygodnego obrazu sytuacji i podejmowaniu decyzji na podstawie faktów.
Perspektywa książki jest użyteczna dla zespołów międzydziałowych, w których bezpośrednie polecenia mają ograniczoną skuteczność.
Zamiast próbować wymuszać współpracę, nieoficjalny kierownik projektu buduje ją przez klarowność, regularny kontakt i uczciwe traktowanie wkładu każdej osoby. Na koniec, śledzenie.
Dostosowywanie i zamknięcie jako pełny cykl odpowiedzialności. Książka ujmuje realizację projektu jako proces wymagający stałego śledzenia i dostosowywania, a nie jednorazowego wykonania planu. Po rozpoczęciu prac pojawiają się nowe informacje, zmieniają się wymagania, ujawniają zależności, opóźniają się decyzje lub okazuje się, że pierwotne założenia były zbyt optymistyczne.
Autorzy nie zachęcają do mechanicznego trzymania się planu za wszelką cenę. Podkreślają potrzebę regularnego sprawdzania postępu wobec uzgodnionego zakresu, terminów i oczekiwanej wartości. Równie ważne jest wczesne komunikowanie odchyleń.
Problem, który zostanie jasno nazwany, można przeanalizować i rozwiązać, na przykład przez zmianę kolejności prac, negocjacje, zasobów lub doprecyzowanie oczekiwań.
Problem ukrywany dla pozornego spokoju zwykle narasta. Ostatnim elementem jest zamknięcie projektu.
W wielu organizacjach ten etap bywa pomijany, bo zespół natychmiast przechodzi do kolejnej pilnej inicjatywy.
Autorzy traktują go jednak jako moment potwierdzenia, czy rezultat został przekazany, zobowiązania zostały zakończone, a kluczowe wnioski zostały uchwycone.
Zamknięcie zabezpiecza także relacje z interesariuszami, ponieważ pozwala wspólnie ocenić, czy projekt dostarczył obiecaną wartość.
Derciu, w tym sensie kontrola i zamknięcie nie są biurokratycznym dodatkiem, lecz sposobem ochrony zaufania.
Czytelnik otrzymuje model cyklu, w którym plan można aktualizować odpowiedzialnie, ale zmiany nie giną w nieformalnych ustaleniach.
To szczególnie przydatne przy wielu równoległych zadaniach, gdzie łatwo stracić obraz tego, co faktycznie zostało ukończone. Podsumowując.
Project Management for the Unofficial Project Manager najlepiej odpowiada potrzebom specjalistów, koordynatorów, liderów zespołów, menedżerów liniowych i ekspertów,
którzy prowadzą inicjatywy obok swojej podstawowej pracy.
Będzie szczególnie użyteczna dla osób działających w organizacjach macierzowych, gdzie rezultat zależy od współpracy ludzi spoza bezpośredniej struktury podległości. Czytelnik nie otrzymuje tu pełnego podręcznika do certyfikacji ani katalogu zaawansowanych narzędzi, takich jak szczegółowe techniki harmonogramowania.
Zyskuje natomiast prosty język do porządkowania projektów i prowadzenia niezbędnych rozmów o celu, zakresie, odpowiedzialności, ryzykach oraz postępie.
Praktyczna korzyść polega na możliwości zastosowania zasad zarówno do małego wdrożenia, jak i do większej inicjatywy międzydziałowej,
bez konieczności budowania rozbudowanej biurokracji. Na tle wielu poradników z tej kategorii książka wyróżnia się równowagą między procesem a przywództwem. Nie ogranicza problemów projektowych do narzędzi, tabel i harmonogramów, lecz pokazuje, że niejasne oczekiwania, słaba komunikacja i brak zaufania mogą podważyć nawet starannie przygotowany plan. Jednocześnie nie popada w ogólnikowe rozważania o motywacji,
ponieważ osadza relacje międzyludzkie w konkretnym cyklu pracy od określenia zakresu przez plan i zaangażowanie, po monitorowanie, adaptację oraz zamknięcie.
Doświadczeni kierownicy projektów mogą uznać poziom techniczny za podstawowy. Dla odbiorcy bez formalnego tytułu właśnie ta przystępność jest największą zaletą uczy.
Jak świadomie tworzyć wartość i zdobywać wpływ tam, gdzie sama pozycja nie daje wystarczającej władzy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Korykogon, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.